Halo, halo, dzień dobry. Tu Lidia Krawczuk.
I Paweł Żuchowski.
Zapraszamy na nasz wspólny odcinek, kolejny wspólny odcinek, w którym będziemy opowiadali o White House Correspondents Dinner 2024, z której, można powiedzieć, wróciliśmy w ciągu niecałych 24 godzin.
Tak jest, bo dopiero zakończyła się ta impreza w zasadzie i na gorąco nagrywamy ten podcast.
No to dżingielek i jedziemy.
Hej! Tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Okej. Okay. Zanim zaczniemy, chciałabym tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję za nowe entuzjastyczne recenzje w Apple Podcast, za recenzję podcastu Ameryka i ja. Agata, Basia, Ula dodały ostatnio te recenzje. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję, że poświęciłyście swój czas, żeby napisać te wszystkie słowa na temat mojego podcastu. W Spotify nie można pisać recenzji, ale jeśli tam słuchacie podcastu Ameryka i ja, to można dodać 5 gwiazdek oczywiście i tak samo w Apple Podcast. I proszę pamiętać o subskrybowaniu podcastu Ameryka i ja. No dobrze, to możemy rozpocząć naszą opowieść. Opowieść o White House Correspondents Dinner 2024. I od razu, Paweł, mam do ciebie takie pytanie. I na gorąco, jak rzucam to hasło 2024, to co byś powiedział?
No przede wszystkim świętowanie dziennikarstwa, bo ja wierzę w to, że dziennikarstwo ma sens, że mimo mediów społecznościowych i tego, że dzisiaj każdy teoretycznie może być dziennikarzem, to, że profesjonalne dziennikarstwo ma sens i że wcale te wszystkie zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji nie są dla dziennikarstwa straszne. Zaskoczyłem ciebie.
No trochę mnie zaskoczyłeś, bo w czasie tej kolacji wątek sztucznej inteligencji się pojawił i to się pojawiło głównie w kontekście dziennikarstwa prasowego, że tak naprawdę jesteśmy na etapie i w fazie zmiany sposobu funkcjonowania mediów, bo nawet, o ile dobrze sobie przypominam, było coś takiego powiedziane, że tak naprawdę to już są, to jest taki ostatni czas, kiedy te media wyglądają tak, jak wyglądają w tej chwili, właśnie ze sprawą sztucznej inteligencji i wszystkich zmian technologicznych, które zaszły w ostatnim czasie i na skutek rozwoju mediów społecznościowych. Większość osób czerpie w tej chwili wiadomości z mediów społecznościowych, nie z portali, które są właśnie stworzone po to, żeby informować, nie z tradycyjnych mediów, ale z mediów społecznościowych. Inna sprawa, że mogą to media tradycyjne tworzyć, ale na portale społecznościowe.
Ale mi się wydaje, że jak to ze wszystkimi zmianami, jest jakaś zmiana, jest jakiś wow, jakiś szok, skok na coś, a później jednak okazuje się, że być może to nie jest to, że jednak trzeba inaczej. I ja wierzę w to, że oczywiście portale społecznościowe są tym pierwszym miejscem, po które każdy sięga rano, na przykład po przebudzeniu, żeby sprawdzić, co się wydarzyło na świecie, czy to jest Instagram, czy to jest Twitter, ale ja mam tak dużo wiadomości na przykład poprzez Instagram od ludzi, którzy zachłysnęli się być może tą nowoczesną formą, czy też sięganiem po źródła. Ja to nazywam nieprofesjonalne, bo jednak jakiś człowiek, który nagle nazywa siebie ekspertem i komentuje, a nie ma jej akredytacji, dostępu do wielu informacji, tylko czerpie te informacje po prostu z nagłówków i nagle przetwarza je po swojemu. To nie jest to samo, co człowiek, który jest na miejscu, który idzie na miejsce wydarzeń, który przekazuje, który dociera do tych informacji. Wiecie, komentować wojnę z perspektywy odległości sobie może każdy. Czy relacjonować, co powiedział Joe Biden, nie będąc przy Joe Bidenie na przykład, przy prezydencie Stanów Zjednoczonych. Więc ja myślę, że dziennikarstwo jako takie niezginione się zmieni, ale jeżeli jest wojna i coś się dzieje, to te informacje trzeba pozyskać.
Tak, tak, Pawle, tylko tutaj myślę, że muszę ci przypomnieć, że ja się skupiam na tym, co było powiedziane w czasie kolacji i dotyczyło to print media, czyli mediów drukowanych. Tak,
tak, ale no, chodzi mi o to też, co ja powiedziałem, kiedy zapytałaś mnie, co mi przychodzi do głowy, to właśnie wielkie święto dziennikarstwa. Ten bal jest świętem dziennikarstwa. Joe Biden wzniósł toast za dziennikarstwo, za dziennikarzy, za dobrze poinformowanych ludzi. I to jest nasza misja, to jest zadanie. Brzmi to być może pompatycznie, ale to jest sens naszej pracy.
Dobrze, to może tak na początek taki króciuteńki rys historyczny tutaj przedstawię naszym słuchaczom, żeby wiedzieli, skąd to się wszystko wzięło. To jest naprawdę bardzo wieloletnia tradycja w Waszyngtonie, White House Correspondents' Dinner. Początki sięgają 1921 roku, także tu już mamy ponad 100 lat i no 16 prezydentów do tej pory wzięło udział w co najmniej jednej kolacji Stowarzyszenia White House Correspondents Association, począwszy od Calvina Coolidge'a w 1924 roku. I ta kolacja no, w ostatnich latach tradycyjnie odbywa się wieczorem w ostatnią sobotę kwietnia w hotelu Washington Hilton i do 1962 kolacja była otwarta tylko dla mężczyzn, mimo że członkiniami tego stowarzyszenia były również kobiety.
Ale musiało być nudno.
No. I za namową Helen Thomas, już nieżyjącej dziennikarki, prezydent John Fitzgerald Kennedy odmówił udziału w tej kolacji, chyba że zakaz dotyczący kobiet zostałby uchylony. No i w ten sposób również kobiety zaczęły uczestniczyć w tej kolacji. Aha, no jeszcze chciałam tutaj dodać, że wiele tych kolacji było odwoływanych lub liczba gości się zmniejszała, bo oczywiście one na początku nie były takie jak w tej chwili, gdzie w kolacji uczestniczy 2600 osób. To jest bardzo duża sala, jest 260 stolików i przy każdym stoliku jest 10 osób i musimy tutaj przyznać, że te stoliki są naprawdę upchane. Przeciskanie się między tymi stolikami jest dosyć dużym wyzwaniem. Natomiast no jeżeli były jakieś kryzysy polityczne, to te kolacje były mniejsze, albo jeżeli coś się działo takiego wielkiego, no to ich po prostu nie było. W najnowszej historii w 1981 roku Ronald Reagan nie przybył na te kolacje, no, ponieważ wracał do zdrowia po próbie zabójstwa. Miesiąc wcześniej była ta próba zabójstwa, ale zadzwonił i opowiedział dowcip. No i podczas swojej prezydentury Donald Trump na kolacji również się nie pojawiał. Kolacja się odbywała, ale prezydent Donald Trump w kolacji nie uczestniczył. Natomiast uczestniczył w czasie kolacji w 2011 roku, wtedy kiedy prezydentem był Barack Obama. Pojawił się jako gość i zaprosiła go wtedy gazeta Washington Post. I wtedy, w czasie tej kolacji, był grillowany przez Baracka Obamę i również przez komika Setha Meyersa. I już wielokrotnie spotkałam się z takim spostrzeżeniem, że to właśnie po tej kolacji Donald Trump postanowił, że zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i został. I
wczoraj, na bal nie przyszedł.
Na bal nie przychodził, tak, ale wczoraj w czasie tej kolacji również, bo jednym z elementów wieczoru jest wyświetlanie jakiegoś filmu, no są zawsze, jest dużo żartów, ale był wyświetlany taki krótki film i między innymi ten moment, kiedy Barack Obama grillował Donalda Trumpa w 2011 roku został przypomniany w czasie kolacji 2024. Tak jak powiedziałam, dużym elementem tego wieczoru są żarty i myślę, że o tych żartach może Paweł teraz troszeczkę porozmawiajmy.
Oczywiście te żarty w dużej mierze kręciły się wokół kampanii wyborczej, bo mamy rok wyborczy, więc nic dziwnego, że na przykład Joe Biden odniósł się do trwającej kampanii wyborczej. Było też na poważnie, bo zaapelował do dziennikarzy o poważne relacjonowanie kampanii, ale wbił szpileczkę swojemu politycznemu przeciwnikowi Donaldowi Trumpowi. Oczywiście wybory w 2024 roku idą pełną parą i tak wiek jest problemem. Jestem dorosłym człowiekiem kandydującym przeciw sześciolatkowi, zażartował nagle 81-letni Biden, kpiąc z podnoszonego w kampanii tematu jego wieku. Dodał później, że podeszły wiek jest jedyną rzeczą, która łączy go z 77-letnim Trumpem. Tu trzeba przypomnieć, że przecież kiedy 4 lata temu toczyła się kampania wyborcza i Biden miał dokładnie tyle tyle lat, ile teraz ma Trump, to Trump wtedy mówił, no nie, no, że on już jest za stary, no a teraz Trump ma tyle lat, co miał Biden i Trump dalej żartuje z wieku obecnego przywódcy Stanów Zjednoczonych. Też wspomniał o swoim upadku podczas jazdy na rowerze. Wszyscy widzieliśmy ten obrazek, kiedy on przebywał w Rehoboth Beach w Delaware i z żoną, zgodnie z tradycją, udali się na przejażdżkę i Biden chciał podjechać do dziennikarzy, którzy zawsze stoją w jednym miejscu. Jest taki moment, kiedy mogą zadać pytanie i zapytać się, jak tam mija weekend na przykład. Biden podjechał i nie wyciągnął nogi z takiego specjalnego uchwytu na pedale i się po prostu przed dziennikarzami wyłożył jak długi. To oczywiście od razu było mocno krytykowane. Mm-hmm. Były pytania o stan zdrowia Bidena. Akurat ten wypadek, drobny wypadek, upadek w zasadzie może tak, to mnie najmniej zadziwił, no bo rzeczywiście taka sytuacja może się przydarzyć każdemu. Minął rok, od kiedy tu przemawiałem. Moja żona Jill martwiła się, jak sobie poradzę w tym roku. Powiedziałem jej, nie martw się, to jak z jazdą na rowerze. Ona odpowiedziała, właśnie tego się obawiam, więc to było nawiązanie do tego upadku. No był też żart oczywiście z procesu Trumpa, bo przecież tych spraw sądowych jest kilka, a ta, która teraz toczy się, szeroko komentowana, ma miejsce na Manhattanie w Nowym Jorku. Żartował właśnie z trwającego w Nowym Jorku procesu karnego Donalda Trumpa, gdzie były prezydent broni się przed zarzutami związanymi z zapłatą za milczenie aktorki porno Stormy Daniels. Chodzi o to, że Donald Trump nie chciałby światło dzienne ujrzały jego grzeszki z przeszłości. I właśnie Biden czynił też aluzję do medialnych doniesień, że republikanin zasypia podczas rozpraw, nazywając go śpiącym Donem. A przecież Trump nazywa Bidena śpiącym Joe, więc od wczoraj możemy mówić o śpiącym Joe i o śpiącym Donie.
No bo rzeczywiście to musimy powiedzieć, Trumpa. Że było dużo relacji w amerykańskich mediach, że Donald Trump przysypia w czasie procesu i no, przysypia rano. A zresztą komik tam wspomniał, że no, jest wieczór, jest po 22 i Joe Biden no, jest obudzony.
Tak.
Nie śpi.
Nie no, żartów tam było naprawdę dużo. Ja widziałem też reakcje z wielu ludzi. Akurat byłem przy stoliku, gdzie siedział senator Chuck Schumer. I tylko w pewnym momencie, kiedy była taka seria już właśnie żartów pod adresem Donalda Trumpa, on powiedział, o mój Boże, nie, i się złapał za głowę, że już po prostu to było za mocne. Więc te żarty czasem, no można powiedzieć, idą tak trochę po bandzie.
Bo czasem sala reaguje tak bardzo entuzjastycznie, jest bardzo duży śmiech, ale czasem jest tak...
Już za grubo, nie? Tak, na przykład tak. W pewnym momencie było coś takiego, że witam wszystkich moich przyjaciół, dziennikarzy i Fox News. A wiadomo, że akurat Fox News nie lubi Joe Bidena.
To
bo
nie jest
bardziej...
telewizja sprzyjająca prezydentom z ramienia demokratów. No i zawsze prezydent wywodzący się z partii demokratycznej ma na pięku z telewizją Fox News i co roku się grillują.
Ale
i tak
akurat...
było też w tym roku i w poprzednich latach.
Ale akurat kiedy Biden to mówił, patrzyłem na stolik Foxa i tam siedział nasz kolega z Fox News, Peter Doocy. I ja tylko widziałem, jak on po prostu nabrał powietrza, wstrzymał oddech i taka konsternacja w całym stoliku. To były takie dosyć zabawne momenty. No ale taka jest formuła tych spotkań.
Muszę powiedzieć, że w tym roku był taki nowy element, powiedziałabym, w czasie tego wieczoru, bo zawsze jest tak, że najpierw scenariusz tego wieczoru jest zazwyczaj praktycznie taki sam. Czyli wchodzimy na teren hotelu Hilton, Washington Hilton w Waszyngtonie. Na samym dole jest oczywiście ścianka, są zdjęcia, można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia i tak dalej. A później już wchodzimy na ten teren jeszcze przed salą balową, bo kolacja odbywa się w sali balowej, ale przed salą balową są bary. No i tam jeszcze to jest taka godzina, gdzie wszyscy rozmawiają, witają się. To jest taki czas, żeby się tam towarzysko trochę poudzielać. I Jak już zostają otwarte drzwi do sali balowej, to wchodzimy do sali balowej. To jest impreza na 2600 osób, już mówiłam. 260 stolików, po 10 osób przy każdym. No i to jest też jeszcze taki czas, że wszyscy chodzą między stolikami, szukają się, rozmawiają. Taka jest atmosfera po prostu imprezowa, jest głośno, wszyscy rozmawiają, robią zdjęcia i to jest takie chodzenie sobie między stolikami.
I to jest też taka okazja, że można sobie porozmawiać, podyskutować, a powiedzmy też o tym, bo o tym nie mówiliśmy, że oprócz tego, że w tej kolacji bierze udział prezydent Stanów Zjednoczonych, także wiceprezydent teraz akurat również, to są także przedstawiciele amerykańskiej administracji, politycy, jak na przykład senatorowie, kongresmeni, ludzie ze świata mediów, oczywiście mnóstwo gwiazd, celebrytów. Swoją drogą, taka zabawna sytuacja, przechodziliśmy przez ściankę i aż stacja CNN pokazała, jest taki pasek, że wchodzą gwiazdy akurat na czerwony dywan. Dostaliśmy nawet od koleżanki z Egiptu zdjęcie z CNN, że wchodzimy my na tym czerwonym dywanie na ściance z napisem właśnie White House Correspondence Dinner i my wchodzący na ściankę, cała także transmisja oczywiście w telewizji.
Ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie miałam świadomości, że to gdzieś jest na żywo transmitowane i my gdzieś tam się w telewizorze pokazaliśmy. Po prostu chcieliśmy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.
No ale to akurat no, w tym miejscu tak to jest tak, że wszyscy gdzieś tam są fotografowani, ale zmierzam do tego, że to jest także okazja do wymiany choć kilku zdań z ludźmi, którzy na co dzień są, no nie chcę mówić, że po dwóch stronach barykady, ale są no, w różnych miejscach. Dziennikarze, politycy, my ich pytamy, oni uciekają przed tymi pytaniami, a to jest taki wieczór, gdzie można wymienić sobie kilka słów. My siedzieliśmy bardzo blisko na przykład Antonego Blinkena, czyli szefa amerykańskiej dyplomacji. Widzieliśmy także Jake'a Sullivana, doradcę Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego. Był obecny John Kirby, który bardzo często występuje w sali prasowej. To jest rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa, który ogłasza te strategiczne decyzje, na przykład pakiety pomocowe dla Ukrainy. No była oczywiście także rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre. Więc ci wszyscy ludzie, których widzimy na ekranach telewizorów, no, biorą udział w tym spotkaniu. I to jest ten wieczór, kiedy można podejść, porozmawiać, wymienić się także wizytówkami, bo to też jest tak, że jest. Ja widziałem też na przykład szefową Fedu, też właśnie była zaproszona przez którąś ze stacji, także uczestniczyła w tej kolacji. No więc to jest właśnie taki wieczór, który jest szczególny tutaj w Waszyngtonie. Mówi się, że chyba to jest najważniejsza taka towarzyska impreza w stolicy Stanów Zjednoczonych.
Tak. Tak, ale chciałabym jeszcze tutaj nawiązać do tego scenariusza i do tego, do czego zmierzam, bo tu nam się troszeczkę wątek rozjechał, czyli zanim jest ta część oficjalna, to jeszcze chodzimy między stolikami, rozmawiamy, witamy się z różnymi ludźmi, potem jest kolacja, czyli jemy, tak, jak już wchodzimy na salę, to są przygotowane talerze z przystawkami, a później po prostu jest to też bardzo duże wyzwanie, żeby podać takiej ilości, takiej liczbie ludzi kolację mniej więcej w tym samym momencie, a po kolacji jest wystąpienie prezydenta, czyli prezydent robi sobie żarty, żartuje sobie i z polityków. Tutaj żartował głównie z Donalda Trumpa, mamy rok wyborczy, i żartował sobie z mediów, a na koniec jest właśnie jeszcze to wystąpienie komika. Pominam jeszcze jeden wątek taki, który wiąże się z nagrodami dziennikarskimi. To on jest ten moment z nagrodami dziennikarskimi jeszcze przed wystąpieniem prezydenta. Ale to jest to, do czego zmierzam, że w tym roku komik pojawił się na samym początku jeszcze przed wystąpieniem prezydenta i to był bardzo fajny moment. Komikiem w tym roku był Colin Jost. On jest znany z Saturday Night Live i to jest mąż Scarlett Johansson. Scarlett Johansson była jedną z tych gwiazd, które pojawiły się również na tej kolacji 2024 I to, co właśnie było takie super w tym roku.
Nagle siedzimy, jest sala przyciemniona i ja nagle siedzę i słyszę Trumpa, który zaczyna coś mówić. Cześć, pozdrawiam ciebie, śpiący Johnie. I tylko ja widzę, bo to było ciekawe, ja nie wiedziałem, gdzie ten człowiek się pojawił.
Bo nagle
tylko...
I potem się włączyło światło, zrobiło się
tak,
jasno.
Ale ten moment, kiedy on powiedział cześć Sleepy Joe, czyli śpiący Joe, i ja patrzę na Bidena, a Biden macha. I ja mówię, nie no, Trump jest gdzieś tutaj, co się stało, nie? Ja patrzę, Jezu, zgłupiałem. A chwilę wcześniej gdzieś tam, to ty mi powiedziałeś, że stoi za mną, kto to był?
Tak, że stała za Pawłem synowa Donalda Trumpa, Lara Trump. Ona też tam była musiała być na zaproszenie, nie wiem kogo, ale...
Ja w każdym razie od razu pierwsze co, to mówię, to może Trump też tu jest. I słyszę faceta, który po prostu mówi jak Trump, dokładnie takim samym głosem, tego Joe Bidena odmachującego mu. I mówię, co tu się dzieje? Po czym nagle ten facet zmienia ten głos płynnie w Baracka Obamę, czy...
No, w każdym razie ta sekwencja była taka,
niesamowicie, jak on to w ogóle
że po prostu
zrobił.
Udawał głosy i tam na pewno był głos Donalda Trumpa, na pewno był głos Berniego Sandersa.
Tak, Bernie Sanders był.
Był głos...
któregoś z polityków, z liderów na Kapitolu. Mitcha McConnella.
Tak, Mitcha McConnella. No było to kapitalne, genialna sekwencja. To tak jak, który to prezenter tak udawał w Polsce głosy?
Paweł Puska.
Paweł Puska. Bardzo to było super. No bardzo mi się podobało i to był właśnie ten element, o którym mówię, element zaskakujący. Dobrze, to wspomniałam, że była Scarlett Johansson, ale były też jeszcze inne gwiazdy. Mogę powiedzieć, kogo ja wypatrzyłam. Widziałam gwiazdy serialu The Diplomat. Była Kerry Russell i Rufus Sewell. Nie wiem, czy widzieliście ten serial. My oglądaliśmy z Pawłem. Był jeden sezon do tej pory na Netflixie i bardzo nam się podobał. Paweł, kojarzysz serial, czy nie?
Oglądaliśmy, tak?
Oglądaliśmy.
Okej.
Paweł w ogóle nie ma pamięci do serialu, ale oglądaliśmy. Ja wypatrzyłam tam jeszcze Divine Joy Randolph. Ona w tym roku zdobyła Oscara za rolę drugoplanową w The Holdovers. Była Caitlyn Jenner. To są takie osoby, które myślę będą kojarzone w Polsce, bo było dużo gwiazd takich amerykańskich, które moim zdaniem są niekoniecznie jakoś tak bardzo rozpoznawalne w Polsce. No i oczywiście było bardzo dużo znanych twarzy amerykańskich, twarzy znanych z telewizji. Mówię o dziennikarzach telewizyjnych. Także tam, no zawsze po prostu na tej kolacji pojawiają się ludzie, no celebryci. Natomiast to jest głównie impreza. To jest impreza organizowana przez White House Correspondents Association. Natomiast no wiadomo, że zapraszani są też goście i każdy może, ten kto kupuje stolik, może po prostu zaprosić do swego stolika kogo chce. Ale kupowanie tych stolików przysłowiowych nie jest wcale takie proste.
Dlatego, że to jest wydarzenie roku w Waszyngtonie i tych chętnych do tego, żeby taki bilet mieć, jest mnóstwo. Największe redakcje kupują po kilkanaście stolików i zapraszają właśnie do siebie takich ludzi. No, koło nas był właśnie stolik, na przykład jeden ze stolików CNN-u, gdzie przy tym stoliku oprócz Wolfa Blitzera i innych czołowych twarzy CNN-u właśnie siedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.
Ale też trzeba zaznaczyć, że to niekoniecznie trzeba kupować cały stolik, żeby wejść na tą imprezę.
No, redakcje otrzymują informacje, ile mogą kupić miejsc tak naprawdę. To takie są wytyczne, żeby wszystkich pomieścić. Tych ludzi jest naprawdę dużo i co roku jest taka historia, że no, chętnych jest dużo więcej niż ta sala może pomieścić, a naprawdę tych ludzi tam wchodzi bardzo, bardzo dużo.
No, tak jak mówiłam, 2600 to jest bardzo duża impreza, ale skoro tutaj o stolikach powiedzieliśmy, to może powiedzmy, co jest na stołach, co było na stołach w 2024, tak? No bo to, chociaż powiedziałabym, że to my jest zawsze podobne, czyli jak już przychodzimy, to jest zawsze już ustawiona przystawka i w tym roku to była burrata, prawda? I do tego były jakieś tam warzywka, buraczek, z tego co pamiętam, jakieś pomidorki i trochę sałaty, także taka to była przystawka. Potem było danie główne, zazwyczaj w Stanach, jakie jest danie główne, to jest stek.
Stek.
Tak, to był stek, był do tego ziemniak i były jakieś tam małe warzywa. No i na koniec był deser. co był tak naprawdę wybór takich mini deserków, bo były i makaroniki, były jakieś takie małe, drobne ciasteczka, no i kawa. Chociaż w naszym stoliku chyba zapomnieli podać kawy.
No, może to i dobrze, bo to już była 23 prawie.
Tak, ale widzieliśmy, że tam podawali kawę i jakoś...
Ważne, że ciasteczka były.
Ciasteczka były, ale kawy nie piliśmy. Znaczy ja i tak bym nie piła tej kawy, dlatego jakoś mi to specjalnie umknęło, że zapomniano nam podać kawy, ale jak już wychodziliśmy i widziałam pełno na stołach innych filiżanek, mówię, słuchaj, ale u nas chyba tam pani zapomniała przynieść tą kawę.
Może po prostu nie mogła się do nas dostać, bo prawda jest taka, że tych stolików na tej sali jest tak dużo, że oni mają naprawdę problem, żeby do każdego stolika podejść. To jest nieprawdopodobna liczba osób. Ale jest jeszcze, bo powiedziałem o tym, że jest dużo osób, ale jest drukowana, specjalnie wydawana na ten bal książeczka. Tutaj oczywiście są informacje o stowarzyszeniu, o pracy dziennikarzy, o tych wszystkich, którzy są uhonorowani, ale także jest lista gości, kto jest kim, kto siedzi przy jakim stoliku, więc teoretycznie... A, jest mapa, przy wejściu jest mapa, więc wyobraźcie sobie, jak duża jest to sala, że jest mapa stolików i można sobie podejść z tą swoją książeczką i zobaczyć na przykład Lidia Krawczuk, stolik taki i taki, można sobie na tej mapie zlokalizować, gdzie ten stolik, w której części sali jest i podejść sobie po prostu później i Lidię Krawczuk odnaleźć.
Ale my już wiedzieliśmy wcześniej, gdzie będziemy mniej więcej siedzieć, bo jak odbieraliśmy...
Znaczy dokładnie wiedzieliśmy, tak. Bo przy odbieraniu biletów też jest właśnie ta mapa rozdawana.
Tak. Tak, no także no nie trzeba tylko polegać na tej mapie, że to jest taka czarna magia, że nie wiesz, gdzie będziesz siedzieć. Już jak dostajesz bilet, odbierasz go, to wiesz mniej więcej, gdzie będziesz siedzieć. Ale jeszcze tutaj chciałabym się zatrzymać może jeszcze na chwileczkę przy strojach, bo to jest black tie, czyli wszyscy są elegancko ubrani, czyli panie suknie do ziemi, stroje wieczorowe, panowie smokingi i rzeczywiście jest to... No taki wieczór, gdzie wszyscy pięknie wyglądają, są piękne suknie. Jeżeli chodzi o panów, to raczej te stroje są tradycyjne. Natomiast...
I co roku te same. No. Że nie będę muchy kupował co roku tej innej, prawda?
Ale chciałam powiedzieć, że robiłam kiedyś taki podcast, to jest odcinek numer 138. Tytuł tego odcinka to jest Nie musisz kupować ubrań, możesz je wypożyczyć. I to jest odcinek na temat powstania platformy Rent the Runway, która umożliwia kobietom wypożyczanie przez internet ubrań i akcesoriów. Ja zawsze wszystkie moje sukienki kupuję, nigdy nie wypożyczałam. Natomiast z ciekawości oczywiście sobie zaglądałam na tę platformę, co tam jest, co można. O tym jest też cały podcast, jak to się to wszystko wystartowało, od czego to się zaczęło. I muszę powiedzieć, że tutaj w Waszyngtonie przy okazji White House Correspondents Dinner, jak się wejdzie przed tą kolacją na ileś dni, żeby zobaczyć, co jest dostępne, co można wypożyczyć, to wszystkie najfajniejsze są w ogóle porezerwowane. Czyli taki wniosek jest, że no jednak sporo kobiet korzysta z tej opcji, żeby wypożyczyć sobie sukienkę na ten wieczór, bo to jest zawsze taki wybór. Już teraz żyjemy w takich czasach, że wielokrotnie jest taka presja, że w tej samej kiecce to tak nie możesz się, nie mówię drugi raz pokazać, no ale nie możesz się z jednej imprezy na drugą w tej samej, znaczy nie możesz, no możesz teoretycznie, ale jednak jest takie przekonanie, że jak byłam w tej kiecce na tej imprezie w maju, no to w czerwcu na kolejną, to już w innej trzeba by było pójść, więc tutaj kobiety korzystają z tej opcji, natomiast no, trzeba być, myślę, szybkim i jak chce się coś wypożyczyć takiego, co jest odpowiednie na ten wieczór, to trzeba to dużo wcześniej zaplanować, żeby sobie zarezerwować taką sukienkę na akurat tej konkretnej platformie. To samo dotyczy smokingów, bo też w Waszyngtonie są wypożyczalnie. Niektórzy panowie nie mają smokingów, tylko wypożyczają, bo to się zdarza raz na jakiś czas, gdzie gdzieś idą no i nie chcą inwestować pieniędzy w smoking.
Zatem był to bardzo miły wieczór z możliwością porozmawiania z ludźmi, których no, na co dzień spotyka się w pracy, ale także których widzi się w telewizji, którzy gdzieś mijają się, bo pędzą z kamerą, z mikrofonem. Były żarty, ale był też taki moment poważny, bo mimo takiego dominującego na wydarzeniu lekkiego tonu, Biden zakończył swoje wystąpienie takim bardzo poważnym apelem do dziennikarzy zebranych na sali waszyngtońskiego hotelu Hilton, prosząc ich o poważne podejście do kampanii wyborczej i odejście od skupienia się na sondażach, wpadkach i sensacjach, bo ta kampania toczy się wokół sondaży, właśnie wokół właśnie jakichś tam wpadek, jakichś tam drobnych słówek, a bardzo często nie skupia się jednak na tych najważniejszych sprawach, by mówić o programie, o tym, co kto proponuje, kto, jakim jest człowiekiem. I Biden powiedział coś takiego: skupcie się na tym, co tak naprawdę jest stawką. Myślę, że głęboko w sercu wiecie, co jest stawką. Nie mogłaby być wyższa. Każdy z nas ma rolę do odegrania, poważną rolę do odegrania w zapewnieniu przetrwania demokracji. Apelował Joe Biden właśnie do dziennikarzy, a miał ku temu najlepszą okazję, bo w zasadzie wszyscy najważniejsi dziennikarze pracujący w Waszyngtonie tego dnia, tego wieczoru byli na tej sali.
No i myślę, że to jest taka dobra puenta, żeby zakończyć ten wątek i ten temat dzisiejszego odcinka podcastu. Chciałabym jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że ten odcinek ukazuje się 30 kwietnia 2024 i z okazji majówki trwa promocja na naszego e-booka kulinarnego z dodatkiem audio i ta promocja trwa do niedzieli, do północy, 5 maja 2024. Także jeżeli lubicie podcast Ameryka i ja, lubicie gotować i chcecie też również wesprzeć moją działalność w ramach podcastu, to po prostu kupcie nasze książki audio albo e-booki na www.amerykaimy.pl. Dziękujemy i do usłyszenia.
I do zobaczenia.